W takim razie do szabel, mości panowie. Powstańmy, proszę. I rozpocznijmy nasze spotkanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa,
zmiłuj się nad nami.
Najświętsze serce Jezusa,
zmiłuj się nad nami.
A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Dobrze. Pani, bardzo się cieszę, bardzo mnie cieszy ta wasza droga wojownika. To jest balsam w moje serce. Dlaczego tak właśnie? Bo ostatnio jakoś zapominamy o tym, jaki charakter ma od samego początku Kościół, ten na ziemi. No wiadomo, w niebie jest Kościół triumfujący. On już triumfuje, tak? Jeszcze jest coś takiego jak Kościół pokutujący czy oczyszczający się w czyści. Eklezja Purgas. Ale jest też Kościół, no właśnie, jak nazywamy ten Kościół, który jest tu i teraz na ziemi? Ostatnio się zwykło go nazywać Kościołem pielgrzymującym, no też prawda. Ale przede wszystkim, i tak w ciągu wieków był nazywany, jest to Kościół walczący. Ecclesia militans, Kościół walczący. On oczywiście pielgrzymuje, ale jest to pielgrzymka zbrojna, tak jak krucjaty to były pielgrzymki zbrojne i ten Kościół cały czas musi podejmować walkę, zarówno walkę wewnętrzną ze swoimi słabościami rozmaitymi, z pokusami, ale też i walkę zewnętrzną. Jest to obowiązkiem każdego z nas. I także coś takiego jak pacyfizm, to jest równie rzeczą, równie głupią, co i niebezpieczną. To jest złożenie broni i żaden facet nie ma prawa z broni składać po prostu. Mamy walczyć. Ecclesia militans. A czego się wszystko wzięło? Gdzie była stoczona pierwsza wojna? Moi drodzy, nie gdzie indziej jak w niebie. Tam się wszystko zaczęło. Zaczęło się od buntu najwyższego, najdoskonalszego z aniołów, ale stworzenia Bożego. Zwał się pierwotnie Luciferos. On miał to światło jeść Boże, prawda? Dlatego był przeznaczony. Był najzdolniejszym, najwspanialszym ze wszystkich aniołów, stworzeniem Bożym, ale takim wyjątkowym. I on się zbuntował w pewnym czasie, pociągnął za sobą 1/3 aniołów, rozumianych jako te duchy niebieskie, inteligencję oczywiście wyższego rzędu, wysoko ponad naszymi głowami. I stoczyła się walka. Na czele tych aniołów wiernych Panu Bogu stanął święty właśnie Michał Archanioł. No i zwyciężył. Czy Pan Bóg by sobie nie poradził bez walki aniołów? Doskonale by sobie poradził. Bo jest Bogiem, tak? Wystarczyłoby, że wyłączyłby zasilanie. I nie było już by szatana, ani jego demonów. To wystarczy, że Pan Bóg nie chce i nie ma ich. Jeden akt woli Bożej. A dlaczego Pan Bóg tego nie robi? No widocznie ma swój arcygenialny, boski, zbawienny plan wobec nas. I to jest potrzebne, żeby jeszcze zło mieszało, a my mamy to pokonywać, doskonalić się, nabywać coraz większej sprawności, tak żeby dojść do Boga. To jest boski plan. Ale chodziło o to właśnie, żeby sami aniołowie bez tego wyłączania Bożego zasilania poradzili sobie i poradzili sobie. Ta większość aniołów wiernych Panu Bogu zwyciężyła, zwyciężył święty Michał Archanioł ze swoimi zastępami anielskimi, a ci zbuntowani aniołowie zostali strąceni. Do nieba już nie mają prawa wstępu. Już nigdy tam nie wejdzie żaden z nich. Natomiast tu u nas na ziemi mogą jeszcze dużo mieszać, co też bardzo skwapliwie czyni. I od tego czasu już trwa ciągle ta nieustanna walka. Jaka to jest walka? O co ona się toczy? Otóż, kochani, powiem tak skrótem wielkim, tak troszeczkę komiksowo, ale to jest prawdziwe. To jest walka dwóch światów, starego świata z rozmaitymi rewolucyjnymi nowymi porządkami. Stary świat to jest świat Boży. I on jest odwzorowaniem nieba, tego porządku, który panuje w niebie. Bo trzeba nam wiedzieć, że w niebie panuje doskonały ład. Przeciwnie, w piekle jest chaos, wieczny bałagan. W niebie panuje ład i to ład hierarchiczny. Jest wszystko ściśle uporządkowane. Niebo to jest niewysłowione piękno, ale też i porządek. Zhierarchizowany bardzo ściśle. Każdy spośród aniołów, bez wyjątku, zajmuje miejsce wyżej bądź niżej od każdego drugiego anioła w hierarchii niebieskiej. I jest doskonała różnorodność. Różnice pomiędzy poszczególnymi aniołami. Każdy anioł stanowi odrębny gatunek. My ludzie stanowimy jeden gatunek, prawda, ludzki. A każdy anioł stanowi odrębny gatunek. Ergo, różnice pomiędzy aniołami są o wiele większe niż jakiekolwiek różnice mogące zachodzić między nami ludźmi. I w tym całym bogactwie, przebogactwie różnorodności panuje doskonałe uporządkowanie, hierarchia. Na samym szczycie jest monarcha, czyli Pan Bóg, i stopniowo każdy na swoim miejscu swoją rolę pełni. W niebie jest hierarchia, a równość jest w piekle. W piekle jest równość, dziadostwo panuje i wieczny, totalny chaos. Bałagan nieustanny. Takie jest piekło. No i walka między tymi dwoma światami się toczy. Więc stary świat na ziemi, stworzony przez Pana Boga, stanowiący odwzorowanie nieba, to jest taki świat, też właśnie hierarchiczny, świat charakteryzujący się legitymizmem. Może ja chwilę zaczekam, to już tak. Zapraszam. Świat, w którym też jest władza jakaś na zasadzie monarchicznej. Są poddani. Świat, w którym dzieci słuchają rodziców, uczniowie nauczycieli. Jeżeli ktoś komuś daje za karę w bambuko, to rodzic dziecku albo nauczyciel uczniowi, a nie odwrotnie. Posłem na Sejm jest facet z ikrą i z autorytetem, a nie jakieś monstrum, które lata po Sejmie i straszy. To jest po prostu świat normalny, ten stary świat. Natomiast do walki ze starym światem w ciągu wieków ciągle dochodzi jakieś diabelstwo, jakieś takie rozmaite ziemskie agentury szatana, które mają charakter rewolucyjny, jakiegoś przewrotu, odwrócić te wszystkie wartości do góry nogami, zepsuć, zniszczyć, pomieszać, wprowadzić jakiś chaos, coś takiego. I to są kolejne rewolucje. Stary świat rządzi się na zasadzie tradycji. Tradycja to jest święta sprawa. I to jest potężny oręż w walce z tymi wszystkimi demonicznymi próbami przewrotu. Tradycja. Od łacińskiego trado tradere, czyli przekazywać. To jest przekaz międzypokoleniowy. Z dziada, pradziada na wnuka, prawnuka, z ojca na syna przekazywane są wartości pilnie strzeżone. Oczywiście każde pokolenie coś wnosi. Jest ciągła jakaś modyfikacja, ale ona ma charakter organiczny. To wszystko rośnie jak drzewo, ma swoje zakorzenienie głębokie i trwa. Natomiast te kolejne rewolucje, które starają się stary świat zniszczyć, podcinają to drzewo. I to jest rzecz, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo, bo jeżeli w jakimś momencie drzewo zostaje ścięte, gdzieś tam jest wyrwa w tym ciągłym międzypokoleniowym przekazie wartości, no to drzewo obumiera i staje się drewnem po prostu. którym można zrobić, co się żywnie podoba. Rewolucje po kolei. No, zachęcam do lektury, kto nie sięgnął jeszcze do tego, kto nie zna, to zachęcam bardzo usilnie do lektury założyciela takiego ruchu TFP, Traditio Familia Propertas, czyli po naszemu tradycja, rodzina, własność, Plinio Correa de Oliveira. Już nie żyje, arystokrata i profesor brazylijski, taki współczesny krzyżowiec. On świetnie pisze o tym. Rewolucja i kontrrewolucja jest takie jego dzieło. Polecam. No właśnie o tym mówi też Plinio Correa de Oliveira, że obowiązkiem naszym jest podjąć dzieło kontrrewolucji, bo rewolucje są śmiertelnym zagrożeniem. Rewolucje, może tak w skrócie wymienię, jakie były najgorsze nieszczęścia, jakie padały. Pierwsza rewolucja, no to filozoficzna, humanizm, na którym tyle zachwytów jest, a który oznacza odwrócenie, detronizację Pana Boga, nie Pan Bóg w centrum, tylko człowiek. I tu się zaczęło.
Człowiek.
Tak? Nie, nieprawda. Człowiek jest bardzo ważny, ale jest na swoim miejscu. A na szczycie jest Pan. Następnie rewolucja heretycka. Te wszystkie wielkie herezje, zwane jakże niesłusznie reformacją. Co to za reformacja? To żadnej reforma to jest naprawienie czegoś, a nie rozwalenie, zniszczenie. To są po prostu wielkie herezje. Dalej te rewolucje rozmaite, krwawe. Od tak zwanej wielkiej rewolucji francuskiej. Oczywiście dzieło masońskie, że to aż dziw bierze, jak ludzie nie widzą tego często, jak planowo były niszczone wszystkie potęgi katolickiego Starego Świata. Od pierwszej córy kościoła niegdyś, tak zwanej Francji. No, nie była wtedy córą Koryntu, tylko córą kościoła. I to był pierwszy cios przecież. Ta straszna, krwawa, zbrodnicza rewolta, gdzie po prostu wyrzynano doszczętnie arystokrację, kapłanów, gdzie gwałcono i zabijano siostry, niszczono, palono klasztory, kościoły, gdzie ludność całej prowincji Wandei poddano eksterminacji. Pierwsza wielka eksterminacja w historii Europy w ogóle, w historii Zielonozachodu. Wszystkich, od niemowląt po starców, na przykład umieszczano na tratwach i zatapiano żywcem. To się działo we Francji właśnie. Pod hasłem, prawda, wolność, równość, braterstwo. I dalej no, te wszystkie krwawe rewolty. Następny krok. Lata 60. minionego stulecia. Rewolucja kulturalna. I to wszystko, to co się działo tam na uniwersytetach, w Sorbonie i tak dalej. I tam różne, to wszystko sprzężone zresztą wokół też i wokół mówię, nie mylić tego z soborem, ale wokół soboru takie zakusy też były tam, prawda, i tak dalej. No wszędzie był przypuszczony atak, żeby zerwać z tradycją, przerwę zrobić, żeby zniszczyć, przede wszystkim o co chodzi przeciwnikowi, zniszczyć kościół, rodzinę, no bo to są miejsca, gdzie odbywa się, gdzie jest żywa tradycja, gdzie przekazywane są z pokolenia na pokolenie wartości. Są te twierdze, tak? Więc chodzi o zniszczenie kościoła. Zwłaszcza kościoła katolickiego. Niechby tam są jeszcze jakieś chrześcijaństwo na razie było, ale byleby nie kościół katolicki. Bo to jest największe zagrożenie dla przeciwnika. I rodzina. I tak samo wartości narodowe. Tu chodzi po prostu o totalne zniszczenie tego. No i oczywiście demoralizacja. Na tej zasadzie to się dzieje. Teraz zauważmy, że jakie cechy ma w ogóle Stary Świat i te wszystkie nowe porządki. Nowe porządki, mówię. Zresztą taka dygresja mała. Jak zobaczycie sobie banknot jednodolarowy, to tam jest wprawdzie na górze napis In God We Trust, owszem. Ale poza tym jest emblematyka, ale taka rasowo, stuprocentowo masońska. Ta piramida z tym okiem i tak dalej. Wszystko takie typowo masońskie emblematy. I napis Novus Ordo Seclorum. Seclorum to jest to samo co seculorum, to jest owoczność, czyli nowy porządek wieków. I zawsze wszelkie agentury takie szatańskie na ziemi, właśnie jak z masonerią na czele, występują pod hasłem jakiegoś nowego porządku. Nowy porządek. Novus Ordo, Noe Ordnum, Europas, czy tam coś takiego. Nowy porządek. Czyli wywrócić to, co było, przerwać, zniszczyć, do góry nogami postawić po prostu. Nowy porządek zaprowadzić. Bardzo charakterystyczny. No i te zakusy ciągle trwają. Oczywiście, te nowe porządki są przeprowadzane w jakiś sposób. Stary świat jest światem, który cechuje poszanowanie. Szacunek, bo to jest świat szlachetny. To jest świat, który ma szlachectwo ducha. Świat, który potrafi uszanować wiek, autorytety, własność, symbole, sakrum, piękno, mienie. To jest świat, który uszanuje. Natomiast te nowe porządki wszystkie przeciwnie niszczą. Dalej. Ten stary świat jest światem prawdomównym, prostolinijnym. A nowe porządki rewolucyjne to jest jednowieczne zakłamanie. Tu z jednej strony mamy do czynienia ze szlachectwem duchowym i tu zaraz dotkniemy sprawy wojownika jako rycerza. Bo rycerz to jest wojownik szlachetny, którego nobilitowało przede wszystkim chrześcijaństwo. Rycerz to jest taki wojownik, czyli człowiek podejmujący walkę, który nie o byle co walczy, tylko walczy o wartości właśnie tradycyjne, te, które pochodzą od Pana Boga, i walczy kierując się etosem rycerskim, który w gruncie rzeczy wynika z Ewangelii. I to jest świat właśnie, to jest szlachectwo ducha. Przeciwnie, ten świat rewolucyjny, świat nowych porządków, świat przeciwnika, to jest świat zakłamany i to jest świat po prostu, krótko mówiąc, w najściślejszym rozumieniu ewangelicznym chamski. To jest chamstwo. Używam tego terminu w rozumieniu ściśle ewangelicznym. Przypominam, Noe miał trzech synów. Sema, Jafeta i Chama. I Noe posadził winną latorośl. Udało mu się wino wyprodukować. Jeszcze pewnie nie wiedział, jakie ma działanie za bardzo. W samo południe się napił. Zaszkodziło mu trochę, zmorzyło go. Więc nagi położył się w namiocie. I przyszedł Cham. I wiecie, co zrobił? Tak patrzy. Patrzy, ojciec nagi. Pobiegł. Do braci mówi, chłopaki, tam stały nagi leży. Tak, coś takiego mniej więcej, tak? A bracia spojrzeli na Chama. Wzięli delikatnie ojcowski płaszcz i wchodząc tyłem do namiotu, żeby nie obrazić przypadkiem ojca widokiem jego golizny, delikatnie, bez słowa, nakryli go płaszczem i wyszli z namiotu. A Chama zostawili z jego chamskim uśmieszkiem i z brakiem poszanowania ojca. Tu mamy jak na talerzu kwintesencję szlachectwa, w rozumieniu duchowym oczywiście mówię, i chamstwa. Chamstwo to jest postawa, która nie potrafi niczego uszanować. Nie uszanuje rodziców, nie uszanuje wieku, nie uszanuje mienia, nie uszanuje żadnego dobra, nie uszanuje niczego po prostu, tylko niszczy, psuje. Człowiek starego świata, czyli charakteryzujący się szlachectwem ducha, no on wie, że jest dziedzicem po prostu. I chce to przyjąć, to dziedzictwo, które przekazują mu ojcowie, poznać je jak najlepiej. I w jak najlepszym stanie przekazać następnym, jeszcze dodać coś, pomnożyć. I przekazać. To jest wolą każdego człowieka, który się charakteryzuje szlachectwem ducha. Takim właśnie takiego rycerza współczesnego. W każdym czasie. Natomiast Cham przeciwnie, on o nic nie zadba, bo nie potrafi niczego uszanować. Wszystko niszczy, ze wszystkiego się śmieje. Dla niego nie ma świętości, nie ma symboli, które potrafi uszanować. Jakieś hymny są, to on się tam idzie, czka głośno na przykład, bo co mu tam na przykład. Idą starsi ludzie ulicą, to on beka i się cieszy, że oni się czują niepewnie na ulicy. Zobaczy pięknie odrestaurowaną fasadę, no to tam jakimś sprayem zamarzę, parę wulgaryzmów umieści, żeby chociaż ortograficznie jeszcze. To jest tego typu, prawda? Jeżeli ma bat nad sobą, to pracuje, acz bardzo niechętnie, a jeżeli już nie ma nadzorcy, to nic nie robi, przeciwnie, jeszcze zniszczy narzędzie pracy, bo po co ma być w dobrym stanie, jak można zniszczyć? Stoi sobie koszto, kopnie, bo po co ma stać? To jest postawa chamstwa właśnie. I my z tą postawą jesteśmy zobowiązani w sumieniu walczyć na każdym kroku. Nie wolno nam się z tym godzić. No i tu starały się nakreślić mniej więcej, o co chodzi, o co się toczy ta walka, prawda? Między jednym a drugim światem. A my mamy być właśnie rycerzami, czyli wojownikami, ale wojownikami w rozumieniu takim ewangelicznym, szlachetnym, ze szlachectwem ducha właśnie, czyli rycerzami. Rycerzami tu i teraz, we współczesnym świecie. Rycerzami tego starego świata. A jest o co walczyć. Jak ten świat jest zakłamany, to przecież to widać. To aż po prostu my sobie często zapominamy, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zakłamane jest to wszystko. No chociażby. Przez wszystkie wieki na naszej ziemi, na wszystkich skrzyżowaniach, rozstajach ważniejszych, gdzie drogi się gdzieś krzyżowały czy rozchodzimy, no stał przeważnie krzyż Jezusa Chrystusa. Czy jakaś tam ewentualnie kapliczka przydrożna. Przeważnie krzyż na skrzyżowaniu już na rozstaniu. I ten krzyż mówił prawdę. Człowieku, chcesz się zbawić, chcesz zwyciężyć? No to pamiętaj, że to jest droga, która wiedzie przez cierpienia. Chwyć się krzyża Chrystusowego, a zwyciężysz. Nie idź na łatwiznę, na to, co miałkie, wygodne, puste, głupie, tylko zwyciężaj przez trudy, przez podejmowanie również cierpienia, gdy zajdzie potrzeba, nie chodzi o jakiś masochizm, ale tylko trzeba zajdzie zmierzyć się z tym. Dźwignij ten krzyż, prawda, a zwyciężysz. To mówię, to była prawda przekazywana. A dzisiaj co? W wielkich miastach na skrzyżowaniach staje często billboard z reklamą papierosów na przykład, która ci wmawia, że jeśli kupisz paczkę takich śmików i zaczniesz sobie płuca smolić i niszczyć, to zobacz, jakim będziesz cudownym powietrzem oddychał. Nad ruczajem kryształowym, prawda? Mentol Cool na przykład reklamy. Albo zobacz, jakie tam laski atrakcyjne na ciebie na ekstra samochodach czekają. Jak tylko zapalisz, to wszystko będzie twoje. No to jest typowe diabelstwo. Po prostu kłamstwo przekazywane i w druk gdzieś do twardego dysku głęboko, żebyś nieświadomie się tym kierował. I ciebie to ma niszczyć po prostu. Ale przykłady też i zakłamania w historii, kościoła w historii, naszych też narodowych dzieł. Chociażby nazwy epok. Ta epoka, od której zaczęło się największe psucie, która wywróciła, która Pana Boga zdetronizowała i gdzieś tam człowieka wprowadziła na tron i od czego się zaczęła cała bieda, która zerwała z tradycyjnym porządkiem i rozumieniem świata, nazywa się odrodzenie. Niezależnie od tego, że piękne dzieła sztuki powstawały. No, normalnie, naturalnie na przedłużeniu zresztą średniowiecza. Ale tu się zaczęło wielkie psucie. Odrodzenie. Co się tam miało odrodzić? Najciemniejsza epoka możliwa. Gdzie w wielkiej encyklopedii francuskiej nawet słowa duch nie umieszczono, bo po co? Wystarczy część ciała pewnie podobnie rozpoczynająca się. Po co duch? Albo dusza, tak? Nazywa się oświeceniem. A co tam takiego oświeconego było? Żaden wielki postęp się nie dokonał. Nic się tam właściwie wielkiego nie działo w tej epoce. Ale nazywa się oświeceniem. A była to żenada na przykład w filozofii, czy w ogóle. Natomiast najbardziej dynamiczny wiek, najwspanialszy w dziejach Europy i świata Zachodu w ogóle, wiek XIII, gdzie właściwie filozofia, myśl osiągnęła apogeum, gdzie powstawały w zalążku dyscypliny szczegółowe, gdzie dokonywano cudów wręcz, dzieł architektury, gdzie to wszystko właściwie tak dynamicznie wzrosło, że po prostu nieporównywalne do jakiegokolwiek innego okresu. To są bloki średniowieczne. No zobaczcie, jak to wszystko jest zakłamane. I my w tym tkwimy po uszy. Nawet jeśli niby wiemy, że tak nie jest, ale, no ale i tak wszyscy powszechnie wiedzą. Stereotyp. Dalej konkretne przykłady stereotypów, z którymi mamy obowiązek też walczyć. Na przykład stereotyp na temat świętej inkwizycji. Z czym się kojarzy wam święta inkwizycja? Może tak awisto? Coś?
Palenie na stosie,
pięknie, co jeszcze? No. Pięknie, palenie na stosie, co jeszcze?
Tortury.
Tortury, świetnie, co jeszcze? No.
Księgi zakazane.
Proszę?
Księgi zakazane.
Księgi zakazane, no co jeszcze? Może jeszcze polowanie na czarownicę, co? O. I więzienia straszne, tak? Jakieś tak plocha, coś takiego, tak? Tortury, więzienia, polowanie na czarownicę, palenia na stosie, tak? No właśnie, z tym się kojarzy inkwizycja. A powinna się kojarzyć, znacie taki kąt? 180 stopni? No pod tym kątem powinno się to kojarzyć. Dokładnie pod tym. A tak dokładnie odwrotnie to było. Dlaczego w krajach katolickich, katolickiego średniowiecza na przykład, nie płonęły masowo stosy, a płonęły masowo w protestanckim odrodzeniu tak zwanym? Dlatego, że nie dopuszczała do tego święta inkwizycja, która po to powstała, żeby badać sprawy i nie dopuszczać do samosądów i do pochopnych jakichś działań. Właśnie dlatego. Święta inkwizycja broniła przed tym i dlatego tam, gdzie była święta inkwizycja, o całą inkwizycję kościelną, inkwizycji hiszpańskiej, królewskiej, a nawet ta hiszpańska, to byli świadki sędziowie. I tam masowo stosy nie płonęły, tak jak masowo płonęły w krajach protestanckich, zwłaszcza odrodzenia. Bo inkwizycja broniła przed tym. Inkwizytorzy, inkwizytorom zależało na zbawieniu człowieka, zbawieniu duszy ludzkiej. Więc oni robili wszystko, żeby człowieka, żeby duszę ludzką ratować. Gotowi byli i to robili. Za drogie pieniądze sprowadzać jakieś autorytety, teologów z daleka, żeby dyskutował, żeby przekonywał tego jakiegoś tam powiedzmy heretyka, żeby go nawrócić. Robili wszystko, co było w mocy. Bardzo niechętnie orzekali winę taką, która pociągała za sobą karę śmierci. Zresztą karę śmierci wykonywały świeckie po prostu władze, a nie wcale nie inkwizycja. To inkwizycja ograniczyła i tylko w tych tylko w więzieniach inkwizycyjnych były bardzo radykalnie ograniczone tortury. Wszędzie poza inkwizycją hulaj dusza, piekła nie ma. Torturowano do woli i wymuszano w ten sposób często jakieś fałszywe zeznania. Inkwizycja ograniczyła tortury do takiego minimum po prostu nieporównywalnego z żadnym innym więzieniem czy sądownictwem. To inkwizycja wprowadziła wszystkie te zdobycze współczesnego nam sądownictwa i więziennictwa, z którego są dumne tak zwane wielkie demokracje świata zachodu i jeszcze wiele więcej. To nikt inny jak inkwizycja wprowadziła prawo do zapoznania się z oskarżeniami, prawo odmowy zeznań w przypadku, jeżeli to był ktoś bliski, ale nawet mało tego, tam były takie prawa, które nam się mogą śmieszne wydawać. Wystarczy, że ktoś zeznał, że tam się z kimś nie lubi, czy coś takiego, czy tam z kimś się lubi, albo z kimś się nie lubi, czy coś takie na mniej więcej były rzeczy i już blokował zeznania. Nie można było tego świadka na przykład się pytać. Inkwizycyjne więzienia były rajem dla kryminalistów, którzy udawali często heretyków po to, żeby się przedostać do więzienia inkwizycyjnego. Dlaczego? No bo w innych więzieniach było strasznie, a w więzieniach inkwizycyjnych było przyzwoicie. Nawet powiem więcej, przesadna troska często była. Jak ktoś na przykład oświadczył, że musi pić piwo, bo jest przyzwyczajony, no to inkwizytorzy zlecali przynoszenie piwa do więzienia, prawda? Żeby nie był pokrzywdzony, żeby jakoś to się nie odbiło na jego zdrowiu na przykład. Tak? Powszechną praktyką było to, że mieli przepustki, że tylko na noc przychodzili do więzienia inkwizycyjnego i na tym robili interes. Ponieważ wówczas pracowali w ciągu dnia, jako więźniowie byli zwolnieni z podatków i dorabiali się w ten sposób. To są fakty, słuchajcie. Niczego nie zmyślam, fakty, można to znaleźć wszystko. No i tylko tam, gdzie była inkwizycja, nie było polowań na czarownicę. Nie było w ogóle czegoś takiego polowania na czarownicę w krajach, w których była święta inkwizycja. Dlaczego? Bo inkwizytorzy to byli sędziowie światli, starannie wykształceni. Oni nie wierzyli w takie bzdury. Przyszła jakaś kumoszka i powiedziała, że sąsiadka jej zaczarowała dziecko. No to a gdzie to dziecko jest, a dlaczego, a jak zaczarowała i tak dalej. I nie dawali wiary po prostu. Tak? Natomiast w krajach protestanckich, gdzie tam paru mieszczuchów było tam sędziami, na przykład, którzy się krzyżykami podpisywali, no to oni tam zaraz, o to czary, to trzeba spać szybko. Tak to było. No w końcu czarownice z Sejnem. Sejnem to co? To katolicyzm? Protestanckie Stany Zjednoczone, tak? No. Więc nie było polowań na czarownice w krajach katolickich generalnie w zasadzie. No, w Polsce był jeden wyjątek. Moja rodzinna Bydgoszcz, gdzie tam taki okres był jakiś, ale to potwierdzę pewnie taki sąsiedztwa z kulturą niemiecką, może tak, ale to tak, no. Druga rzecz, teraz przyjdzie inkwizycja, tak? To jest dokładnie odwrotnie. I teraz o co mi chodzi, słuchajcie, no, no dobrze, do tego jeszcze przejdę. Bo my tylko tak, my się nauczyliśmy, że tylko przepraszamy za wszystko i uciekamy. Druga rzecz, to już nie z historii Kościoła, ale z historii naszej narodowej. Może długo trochę mówię, jak za długo i was przynudzam, to mi powiedzcie, tak? Ale to uważam, że są rzeczy ważne. Druga rzecz, stereotyp znowu. Liberum veto. Oj, tylko walcholili, zrywali sejmie, co za nieszczęście, wstyd, liberum veto. A ja jestem dumny z tego. Może nie z liberum veto, bo to jest nazwa niewłaściwa, to szydercy wymyślili, bo nie ma czegoś takiego jak liberum veto. Liberum znaczy wolne, a veto znaczy nie zgadzam się, czy sprzeciwiam się, tak? No i czegoś takiego nie było nigdy. Jeżeli już, to można mówić o liberum vetitu, czyli o wolnym sprzeciwie, jeżeli już. Ale w ogóle to było tak, że jeżeli ktoś krzyknął veto, to nie miało żadnej zdolności sprawczej. To sobie po prostu wyraził opinię tylko. A żeby wstrzymać obrady, to trzeba było powiedzieć sisto activitatem. Taka formuła. No ale to zostało wprowadzone. Kiedy? W roku pańskim 1505 konstytucją nihil novi, jako zasada zgody. Dlaczego? Bo wierzono, że tam, gdzie zapanuje zgoda, nawet jeśli się pokłócą, jeśli się trochę pobiją, ale jeżeli wreszcie zapanuje zgoda, to znaczy, że Duch Święty prowadzi. Bo tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest zgoda, a tam, gdzie diabeł prowadzi, tam jest rozłam. I chodziło o to, i to był ten nasz arcypolski personalizm. Każda osoba się liczy. Jesteś kimś, masz prawo się wyrazić, masz prawo się sprzeciwić, masz prawo przedyskutować, a nie, że tam cię nagle zakrakają, przegłosują i już jesteś ugotowany na miłość. Dlatego my się tak dusimy pomiędzy dwoma sąsiadami, którzy są bardzo kolektywni w swojej mentalności. Tak? Jednostka zerem, jednostka niczym, tak? Z jednej strony, a z drugiej strony tam uważali się za części ciała wodza tylko i tak dalej. Więc to, a u nas to zawsze było to godność osoby ludzkiej, wolność i godność osoby. I tu każdemu dawało, i to chroniło przed manipulacją w czasie operacyjnym. No bo sobie wyobraźcie, ktoś tam krzyknął, tak? Tak, hula, to zrobimy tak, tam idziemy, tam prawda, na jakąś wojnę, albo nie idziemy, czy coś takiego. Ładnie zaczarował, powiedział, przekonał tak szybko i wszystko, hulo! I za chwilę by się obudzili z ręką w naczyniu nocnym. Więc po to była ta zasada zgody. Wprowadzała, że ktoś mógł krzyknąć, ktoś, kto miał tutaj trochę w głowie więcej, przemyślał, zauważył coś i krzyknął, sisto activitatem! Przerwał obrad. No i teraz To nie znaczy, że się rozjeżdżali, tylko się pytali, a dlaczegoż to, panie bracie, nie zgadzasz się i przerywasz, tak? Albo widzicie, wasz mościowie racji, a moja taka to ataka. Mylisz się, wasz. Nie, to wy się mylicie. Skakali sobie do oczu, dyskutowali, gardłowali, ale po iluś godzinach wreszcie następowała zgoda. Zawsze. Przeważnie ten pojedynczy głos sprzeciwu, jak już widział, że nic nie wskóra, że nie przekona ich, ustępował, ale nie zawsze. Bywało i tak, i to niejednokrotnie, że właśnie ten pojedynczy głos sprzeciwu przeważył, że potem mu dziękowano, a toś nam właśnie oczy otworzył. Po to to było. Żeby nie dochodziło do manipulacji, do jakiegoś takiego, prawda, do jakiegoś owczego pędu, tylko żeby każdy mógł się wyrazić, żeby każdy głos by ważył. I sobie wyobraźcie, że panowie, że od 1505 roku, kiedy ta zasada zgody została wprowadzona, nikt nie zerwał Sejmu aż do roku pańskiego 1669. To było pierwsze zerwanie Sejmu. Czyli 164 lata ta zasada obowiązywała, a nikt Sejmu nie zerwał. Wprawdzie w międzyczasie był inny przypadek nadużycia, słynny kazus Władysława Sicińskiego. W roku pańskim 1652 był taki stolnik upicki, albo inaczej poseł z Upity. Upita to była na dalekich wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Oczywiście Kresy Wschodnie to nie żadne Wilno i Lwów. Wilno i Lwów to serce Polski. Natomiast Kresy Wschodnie to takie województwa jak smoleńskie, czernichowskie, kijowskie, prawda? I to był z Kresy właśnie dalekich, gdzie tam dzisiaj jest województwo smoleńskie czy coś takiego, dla Upita. No i on był klientem Radziwiłłowskim. Chodziło o to, żeby przedłużyć obrady Sejmu. Była bardzo ważna sprawa do przedyskutowania i do podjęcia uchwały. No ale Sejm miał prawo tylko trwać normalnie 6 tygodni. Po 6 tygodniach potrzebna była zgoda wszystkich, żeby przedłużyć obrady. Dlaczego tak? Ponieważ w tamtych czasach nie było wygodnych hoteli sejmowych, samochodów na zawołanie, wysokich diet poselskich, na których by się dorabiano. Przeciwnie, diety poselskie owszem były, a jeżeli ktoś daleko od Warszawy mieszkał, to nawet na podróż mu nie wystarczyło. Do Warszawy, nie do stolicy, bo stolicą tylko kraju. Ale nie wystarczyło mu nawet na podróż. Natomiast musiał ze swojego grosza, i to dużo dołożyć, bo mieszkało się po karczmach, gdzieś po oberżach. Oni zostawiali swoje wygodne, wspaniałe dwory, swoje dostatnie życie. Mieszkali gdzieś kątem, cierpiąc niewywczasy. Obradowali, tam nie było klimy wtedy. Albo było strasznie gorąco, albo bardzo zimno, prawda? Po kilka albo kilkanaście godzin siedzieli, obradowali. Tracili pieniądze, tracili czas, tracili zdrowie. Dlaczego? To publico bono. Dla dobra wspólnego. Bo taki był epos wówczas. Tak wyglądał Sejm Polski w pierwszej Rzeczypospolitej. I wtedy było to ten postulat, żeby przedłużyć obrady po 6 tygodniach. A ten właśnie Władysław Siciński, przekupiony przez Radziwiłła, przez jednego z Radziwiłłów, krzyknął. Wtedy mógł krzyknąć weto, bo to nie było przerwanie obrad, tylko niezgoda na przedłużenie. Tak więc krzyknął weto, po czym miał przygotowany wóz drabiniasty, rzucił się na ten wóz i odjechał. Nie zdążyli go dogonić w ogóle. I wtedy nastąpiła wielka dyskusja, wielogodzinna. Dyskutowali, co tu zrobić, no jak, ale jak mógł tak niechczemnie postąpić, żeby dla prywaty nie zgodzić się na przedłużenie obrad. No tak, ale miał prawo. Musimy to uszanować. Przecież nie możemy prawa zgwałcić. No nie. I z ciężkim sercem po kilku godzinach obrad rozjechali się. Ale nazwisko Władysława Sicińskiego okryło się niesławą, jak Polska długa i szeroka. Przypominam, że Polska składała się z korony Litwy i Rusi. Wszędzie się okryło niesławą. I do tego stopnia, że panowało takie niepisane prawo, że nie wolno było Sicińskiego rysować w naszym stroju narodowym. On nigdy nie występował już potem na rysunkach w kontuszu, w żupanie, tam z pasem, tylko we fraczku niemieckim, tak jak się przedstawiało diabła. Następnie jakiegoś truposza wożono w szafie po karczmach i straszono nim Żydów, mówiąc, że to jest klub Sicińskiego. To była makabra, to tam ileś lat trwała ta procedura, to musiało strasznie tam nieprzyjemnie w ogóle, nieprzyjemny odor smroditatis wydawać i w ogóle, aż wreszcie jakiś proboszcz się zlitował i kazał pochować tego truposza tam gdzieś. Ale dlaczego mówię o tym, takie nawet niesmaczne kawałki? Po to, żeby pokazać panowie, jak, z jakim to wstrętem, obrzydzeniem po prostu jakimś spotkał się czyn Sicińskiego. Cała brać szlachecka była oburzona. Jak można było dla prywaty coś takiego zrobić? Tak, oburzenie oburzeniem, potępienie potępieniem, niesmak niesmakiem, ale precedens zaistniał. Już tu gdzieś w pamięci twardego dysku zaistniało to, że można w taki sposób na przykład by nawet i zerwać obrady Sejmu. I potem jak przyszły sroższe terminy na naszą Rzeczpospolitą, to jakiś poseł, nawet nazwiska się nawet nie pamięta, z województwa kijowskiego. To było to największe województwo Rzeczypospolitej, ale też takie najbardziej na krańcach i zacofane. Z województwa kijowskiego poseł krzyknął, przekupiony, krzyknął kiedyś sisto activitatem, po raz pierwszy zerwał Sejm i potem to już się posypała niestety lawina. Ale zauważmy. Od 1505 do 1669 minęły 164 lata. Ile to jest 164? Odjąć od roku bieżącego. Czy to są czasy po... Proszę? No, czyli czasy pomiędzy powstaniami listopadowym a styczniowym. No właśnie. To sobie wyobraźcie, że tyle czasu. Czy wyobraźcie sobie współczesny Sejm z tymi wszystkimi tam cudokami, który 164 lata trwa, mając takie prawo, że każdy może zerwać, a nikt nie zrywa, bo to nie honor, bo to dla dobra wspólnego trzeba służyć. To był etos. A my tu tkwimy po uszy w stereotypie liberum veto, który nam wmówiono. I tak jest z wieloma sprawami. Już zaraz kończę, ale chciałem tutaj oczy otworzyć na pewne sprawy. I naszym obowiązkiem współczesnego rycerstwa, bo taka jest nasza misja dziejowa, zwłaszcza nas Polaków, to jesteśmy salwatami, nie zapominajmy. I to w tej chwili zresztą się pokazuje. Nie wiem, czy słyszeliście panowie o tym, że badania, najnowsze badania genetyczne potwierdzają to. Ktoś nawet napisał, umieścił na fejsie takie zdanie, mi się bardzo spodobało. A teraz przeproście sarmatów oświeceniowe niedouki. Bo się okazało, że faktycznie pochodzimy od sarmatów. Tych starożytnych. Badania genetyczne potwierdzają. Jest taki marker genetyczny, haplogrupa L1A1, która występuje w dużym natężeniu u nas, naszych braci Węgrów, jesteśmy bardzo blisko z nimi spokrewnieni, a nie tam żadne Słowiany odległe. I jesteśmy spokrewnieni z Irańczykami współcześnie, a ze starożytnymi sarmatami, bo badania były przeprowadzane wśród z Kurhanów i tak dalej, i z przedstawicielami wyższych kast północnych Indii. Czyli jesteśmy, my i Węgrzy obok nas, jesteśmy sercem tej starożytnej Azji, jeśli tak można by powiedzieć. Wcale nie Niemcy, którym się tak wydawało. No, ale to tak nawiasem mówiąc. Więc jesteśmy sarmatami. Ale co to znaczy? Chodzi przede wszystkim o misję pewną, którą Pan Bóg zwierzył nam od wieków. Zawsze tam, gdzie granica Rzeczypospolitej, Europa od północy, zachodu i południa, no to ma naturalne granice, prawda? Morza, oceany, tam, no tam był epizod mauretański, tam mauryjski, powiedzmy tam w Hiszpanii i tak dalej, ale ogólnie to są te naturalne granice, wody oblewają. A od wschodu jest otwarta. Granica jest umowna. Przez wieki była na wodze umowna granica, a Katarzyna zwana Wielką, wielką rozpustnicą była, kazała zawołać jakiegoś kartografa i przerysować tak dalej, bo jej się tak podobało, nie na, z Wołgi przenieść na Ural. No i teraz jest na Uralu, no, to była jej decyzja po prostu. Ale to jest umowna granica. Natomiast ta granica w znaczeniu wspólnoty kulturowej, cywilizacyjnej, wiecie, po czym się to poznaje? Po trwałych zabytkach, czyli zabytkach architektury trzech wielkich stylów europejskich. Jak daleko sięgał romanizm, tak? Architektura romańska, jak sięga daleko. Jak daleko gotyk i jak daleko barok. I co się okazuje? romańskie budowle sięgają gdzieś linii Wisły i trochę za Wisłę, tam gdzie Grody Czerwieńskie. Gotyk sięga linii dwóch miast, Wilna i Lwowa. A barok sięga linii Dniepru i Pokijów. Ergo granica wschodnia Europy była tożsama z granicą wschodnią naszej Rzeczypospolitej. My cały czas byliśmy na krańcach tej chrześcijańskiej Europy, tej wspólnoty. No i zauważmy, jak jest miasto średniowieczne na przykład, takie idealne, na planie Kowy. Na środku jest rynek, uliczki od rynku odchodzą. I kto tam na rynku urzęduje i w tych uliczkach przy rynku? No, rzemieślnicy, kupcy, prawda? A czyje miejsce jest na murach? Rycerze. Właśnie. I my od początku z woli Bożej mamy misję rycerstwa przez burza, bronić tej wspólnoty, tej chrześcijańskiej Europy. I to robimy od wieków. I też tak jak nikt, oprócz tylko my i nasi bracia Węgrzy, mieliśmy w historii aż 10% szlachty wśród populacji. To też i nasza kultura, cała nasza mentalność z całym dobrodziejstwem inwentarza. Wady też. Ale przede wszystkim myślmy o zaletach, one są wielkie. Są kulturą i mentalnością szlachecką. To mamy tylko my i Węgrzy w Europie. No tam dalej jeszcze może Gruzini. I tak to rozumiano zawsze. Rzeczpospolita, jak była rozumiana. Ta rzecz wspólna, ta wspólna, święta sprawa. Ta misja dziejowa, którą Pan Bóg dał. Wspólna dla wszystkich rodzin tutaj mieszkających. Taka wspólnota rodzin, którą łączy ta misja. Żeby pospołu, stąd Rzeczpospolita, pospołu mamy tego bronić, pospołu służyć i pospołu bronić. Tak? Tak to było rozumiane. I mamy cudowne rycerskie tradycje. Przecież odpieraliśmy nawałnice grożące całej Europie. Już pod Legnicą, prawda, Tatarzy się cofnęli. Następnie w roku pańskim 1683 Wiedeń, co było śmiertelne zagrożenie. To nie chodziło o jakąś tam Austrię, jak się teraz mówi. W ogóle Austria to było pojęcie cesarstwa rzymskiego, ale przede wszystkim to Turcy szli na Rzym, chcieli Rzym zniszczyć. Już zapowiadali, co zrobią z Ojcem Świętym. Tak? I to na takiej zasadzie mniej więcej, że poseł cesarza rzymskiego narodu niemieckiego przed naszym królem Janem klęczał na kolanach Wilanowi i błagał: królu, ratuj nasz kraj i chrześcijaństwo. Ale ten poseł cesarski, który samego cesarza przedstawiał na kolanach, nie zrobił na pewno na królu takiego wrażenia, jak list od Ojca Świętego Innocentego, który pisał: synu, ratuj chrześcijaństwo. I to serce sarmackie na wskroś, takie rycerskie, polskie, synowskie, zadrżało, zabiło. I pospieszył, nie czekając na Litwę w ogóle. Same siły koronne tylko poszły. Bo była szybka mobilizacja. I król najpierw się przygotowywał. Z żoną w Krakowie w 5 kościołach się modlili. Potem w piekarach w Częstochowie był. W Częstochowie król krzyżem leżał w kaplicy jasnogórskiej. Potem do mszy świętej służył jako ministrant. I komunię świętą przyjmował. Z Jasnej Góry, z sali rycerskiej wziął na piersi taką ikonkę srebrną Matki Bożej Częstochowskiej i z nią się nie ostawał, miał cały czas na piersi. A potem już na wzgórzu Kalenberg, jak dotarli, tam już ostatnie godziny to dzieliły od klęski, prawda? Więc ci zaczęli, tam euforia zapanowała w tym oblężonym Wiedniu. Zaczęli bić na wiwat z dział, prawda, jak zobaczyli Polaków. I król wtedy też 2 razy do mszy świętej służył. Na odbudowanym ołtarzu tam na tym wzgórzu Kalenberg, jako ministrant. Następnie przemówił do wszystkich, bo był wozem naczelnym oddziałów chrześcijańskich, tam nawet pod wozą króla Jana i krzyżacy, tam już nie mający wówczas wielkiego znaczenia, ale niedobitki takie były też walczyli pod wozą króla Jana. No i przemówił do wszystkich, po czym pobłogosławił krzyżykiem swojego turkusowego różańca. Ten turkusowy różaniec jest do obejrzenia w Skarbcu na Jasnej Górze Zwycięstwa. Pobłogosławił król. Następnie dobywszy szabli, oczywiście przedtem była kanonada kilkanaście godzin, ale chodzi o tę szarżę decydującą, dobywszy szabli, poprowadził na czele najbardziej doborowego chówca husarskiego pierwszy runął ze wzgórza Kallenberg z okrzykiem Jezus Maryja. I to jest ten duch właśnie, słuchajcie. Duch rycerstwa przedłuża. Oczywiście współczesny rycerz nie walczy na koniu i z szablą w ręku. Nie chodzi tu o jakichś przebierańców, chociaż na przykład takie inicjatywy jak chociażby Podlaska Chorągiew Husarska to są cudowne rzeczy, bo to przypomina, odrazuje nam, przypomina na nasze dzieciństwo i tak dalej. Ale nie, to jest istotą rycerstwa współczesnego. Nie chodzi o żelazne garnki na głowach. Współczesny rycerz raczej siedzi przy kąpie bardziej. Ale walczy. Podejmuje walkę. I naszym obowiązkiem jest walka. Słuchajcie. Nie wolno być nam wiernymi. W jakikolwiek sposób możemy podejmować tę walkę w obronie tradycyjnych wartości, mamy obowiązek ją podjąć właśnie. Tworząc jakieś i wspólnoty, i pojedynczo, działając. No ja podaję takie przykłady. Ja się spotykam z takimi rzeczami, że mówią ludzie, ale co ja tam mogę? Możesz. Dużo możesz. Chociażby siedzisz całymi godzinami przy komputerze. No to weźże. Udostępnij godziwe treści. Kliknij coś tam. Powiedzmy. Pochwal. Daj impuls jakiś. Dawaj impuls, bo przeciwna strona cały czas to robi. To są doskonale zorganizowane nawet. A my siedzimy jak takie, nieraz jak takie tusze wołowe strapione. My katolicy i Polacy. Mi nie wolno tego robić. I nawet nie czekać na to, żeby bronić jak atakują, bo wtedy to broni się tam i coś opowiada. Nie? Nie czekać na to, nie. Występować z inicjatywą. Z okazji jakiejś rocznicy hołd oddajemy świętej inkwizycji. Tak, bo jest za co chwalić. Nie mamy... Doktor Roman Konik to powtarza jak mantrę, już teraz w tej chwili pewnie profesor, powtarza jak mantrę, nie mamy się czego wstydzić, a już na pewno nie świętej inkwizycji. Na pewno nie. Mówiłem, z czego możemy być dumni. Tak samo dumni jesteśmy z tego, że ten naród nasz, ciesząc się taką wolnością, o jakiej gdzie indziej pomarzyć sobie nawet nie mogli, mogąc zrywać sejmy nawet, nie czynił tego, tylko przez ćwierć tysiąca lat budował potężne i najbogatsze w Europie państwo, najbogatsze w sensie poziomu życia ludności, zarówno obywateli, jak i ludności żyjącej w poddaństwie. To byliśmy zdecydowanie najbogatszym krajem. I byliśmy potężnym supermocarstwem. To jak to się działo? Na utrzymaniu Tatarów byliśmy? Niemców? Moskali? Nie. To nasi przodkowie budowali tak wspaniałe państwo i wszyscy nam zazdrościli. Polszczyzna była językiem międzynarodowym na dworach Europy Środkowo-Wschodniej, Wschodniej. Nasz strój i obyczaj naśladowano, podziwiano powszechnie. Sroce spodobano nie wypadliśmy. Ale kochani, tu trzeba po prostu woli walki. Trzeba tej woli.